Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym na początku przeczytać fragment z Bożego Słowa z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. A Jezus, odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo to się musi stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy. I nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzieć. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. A więc widzimy tutaj uczniowie Pana Jezusa. To było nurtujące dla nich. Oni myśleli o przyjściu Pana. Myśleli o Jego powrocie. Myśleli o Królestwie Bożym i wiedzieli, że ta ziemia przemija, że przeminie kształt tego świata. Oni doskonale to rozumieli. Przede wszystkim oni pochodzili z narodu żydowskiego, byli Żydami, byli apostołami Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy zadali to pytanie, kiedy nadejdzie koniec, Pan Jezus powiedział: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Wiecie, tutaj nie chodzi o to, bardzo często jest to źle rozumiane. Czasami ludzie myślą, że chodzi tutaj o to, że pojawi się jakiś człowiek, który będzie mówił, że jestem Jezusem Chrystusem, dosłownie, tym Mesjaszem. To nie o to chodzi. To słowo Chrystus oznacza namaszczony, namaszczenie, namaszczony. I przyjdzie w imieniu moim, to jest powiedziane, że wielu przyjdzie rzekomo w imieniu moim, czyli przyjdą jako nauczyciele, mówiąc: jam jest namaszczony, czyli jam jest Chrystus, mam to szczególne objawienie od Pana, mam szczególne słowo. I zwróćmy uwagę, skoro Biblia mówi o tym, że jest fałszywy duch, że istnieje fałszywa Ewangelia, że jest fałszywy Chrystus, że są fałszywe nauki i niemal każda księga Nowego Testamentu o tym mówi, nie niemal, ale każda o tym mówi, to naszą odpowiedzialnością jest wiedzieć i znać głos Ducha Świętego po to, by rozeznać się, po to, by nie pójść za obcym, po to, by nie słuchać głosu zwodziciela. Cała sztuka diabła teraz polega na tym, że on nie przychodzi jako ktoś z rogami, z kopytkami, z trójzębem, ale diabeł dzisiaj przychodzi z Biblią pod pachą do zboru i mówi, że ja też jestem wierzący, ja też jestem Chrystus, ja też jestem namaszczony. Czy Paweł nie ostrzega nas, że diabeł może przybrać postać anioła światłości? A czy Paweł nie powiedział, że choćby nawet anioł z nieba głosił wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty. My nie mamy słuchać aniołów, nie mamy słuchać specjalnych, namaszczonych ludzi, ale mamy słuchać Bożego Słowa, mamy słuchać Jezusa i mamy być odpowiedzialni za to, aby trwać w społeczności bliskiej z Panem po to, by znać głos dobrego pasterza, aby dać się prowadzić, bracia i siostry, aby dać się prowadzić, by być owcą Pana. Jak bardzo łatwo można stracić ten głos, jak bardzo łatwo można dojść do jakichś niewłaściwych nauk, niewłaściwych wniosków, Wówczas, kiedy człowiek zaczyna żyć w indywidualny sposób, oddziela się od ciała Chrystusa, oddziela się, staje się indywidualistą, oddziela się, separuje się. A zwróćmy uwagę, że Bóg w sposób szczególny przemawia do Kościoła. Zresztą, czy Pan Jezus nie powiedział, że przyjdę po Kościół mój, zbuduję Kościół mój? On mówił o Kościele, nie mówił o poszczególnych osobach. To jest Jego ciało, to są ludzie, którzy przyjęli Ducha Świętego, którzy są zjednoczeni przez Słowo, przez miłość Bożą, przez krew Jezusa, żyją razem, są owcami. My wiemy, że owca jest takim zwierzęciem, że nie żyje samotnie, ale żyje w stadzie, potrzebuje tego stada. A więc my widzimy to, bracia i siostry, jakże ważną rzeczą jest, aby to rozumieć. Gdybyśmy rozpalili wielkie, potężne ognisko i ono dawałoby piękny płomień, a wyjęlibyśmy tylko jedną gałązkę. Ona jakiś czas paliłaby się jeszcze, tliła, ale potem ta gałązka zgaśnie i stanie się zupełnie zimna. A wielu ludzi takich jest dzisiaj i oni uważają, że znają Pana, że znają głos Pana, podczas gdy życie ich zaprzeczeniem mocy Ewangelii jest, podczas gdy nie wydają żadnego owocu. Także to jest bardzo istotne dla nas, bracia i siostry, bardzo ważne. Więc diabeł nie przyjdzie w taki sposób, że od razu na zewnątrz rozpoznasz, że to jest coś nie tak. Ale on jest bardzo przebiegły, zwłaszcza w czasach ostatecznych. Kiedyś Kościół atakowany był od zewnątrz. Pamiętam kiedyś usługę pewnego brata, kiedy byliśmy w Krynicy na spotkaniu z braćmi z Bieszczad, kilku pastorów z naszej wspólnoty też było. Byliśmy razem tam, aby słuchać Słowa Bożego. Pewien brat z tego zboru krynickiego, starszy zboru, on opowiadał świadectwa, to był już taki sędziwy brat, opowiadał świadectwa, jak za czasów komuny byli prześladowani, jak utrudniano im to, żeby zdobyć budynek, to, żeby mieć w ogóle jakiekolwiek spotkania. Czasami te służby bezpieczeństwa przychodziły ni stąd, ni zowąd na spotkanie modlitewne do domu. A więc oni byli śledzeni. Dlatego tylko, że mieli kontakt z Zachodem, że ktoś tam przyjechał z Niemiec do nich. Mieli cały czas ich po prostu na plecach, cały czas ich śledzili. I powiedział, że to było tak trudne, tak ciężkie. Wzywali ich, po prostu przesłuchiwali. Wielu ludzi się zgorszyło wówczas, odeszło od Boga. Ale ci, którzy byli prawdziwie zrodzeni z Ducha, oni wytrwali i powiedział, to był atak z zewnątrz, ale dzisiaj, mówi, żyjemy w takich czasach, gdzie Kościół jest atakowany od wewnątrz. Ktoś przychodzi rzekomo w imieniu Jezusa. Ktoś przychodzi rzekomo z nauką pańską, a to nie jest nauka od Boga. To nie jest nauka od Pana. To nie jest nauka od Chrystusa. Wiemy, że taką cechą jest również to, że ci ludzie gardzą wszelką zwierzchnością. Wszelką zwierzchnością, wszelkimi autorytetami. Oni gardzą. Oni sami dla siebie są autorytetem. Oni nie potrzebują pastora, nie potrzebują nikogo. Oni są sami dla siebie autorytetem. Nie potrzebują tego, aby ktokolwiek ich prowadził, aby ktokolwiek ich nauczał, aby uczyć się od kogoś. Bracia i siostry, takie myślenie jest bardzo niewłaściwe. Ja mogę powiedzieć, że chociaż służę w tym kościele, jestem starszym, jestem pastorem zboru, ale ja potrzebuję uczyć się, ja potrzebuję braci, ja potrzebuję słuchać Słowa Bożego. Potrzebuję tego. Potrzebuję też korekty, napomnienia. Potrzebuję tego. Każdy z nas tego potrzebuje, bracia i siostry. Tak Bóg to ustanowił. A więc widzimy tutaj, wielu przyjdzie, wielu będzie mówić, że jam jest Chrystus i wielu zwiodą. W innym miejscu Pan Jezus mówi od figowego drzewa, uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznacie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest. Tuż stoi u drzwi. My wiemy, że tym drzewem figowym, pod tym symbolem zawsze ukryty jest naród izraelski. Zawsze. I zwróćmy uwagę, że jego gałąź mięknie i wypuszcza liście, oznacza to, że na nowo to drzewo zakwitło. A kiedy to się stało? W 1948 roku, 1948 roku, kiedy czytałem historię, w jaki sposób powstał Izrael, na nowo zaistniał, to biorąc pod uwagę sytuację polityczną i utrudnienia, jakie oni mieli wówczas z różnych stron, to jest po prostu cud. To jest niewytłumaczalne to, że oni zaistnieli jako państwo, suwerenne państwo, z którym teraz wszyscy się liczą. A więc wiemy, że jego gałąź wypuszcza liście. Ten kraj naprawdę się rozwinął w niesamowity sposób. Bóg troszczy się o swój naród. I jest powiedziane, że nie przeminie to pokolenie. Nie przeminie to pokolenie. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż to się wszystko stanie. Jeszcze żyją ci ludzie, którzy zakładali to państwo. Oni jeszcze żyją. Oni jeszcze wspominają te wszystkie boje, trudności, które mieli, które musieli pokonać. A Biblia mówi, że nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Zwróćmy uwagę, ciągle jest mowa o wojnach, ciągle jakieś wieści wojenne. Żyjemy w czasach naprawdę niepokoju, dużego chaosu, zamieszania. To są demony, które niszczą pokój, stabilizację tego świata. Bo jeśli diabeł ma działać na tej ziemi, a Biblia mówi, że on działa, to gdzie on będzie działał? To na kogo on będzie miał największy wpływ? Na tych, którzy decydują narodami, na tych, którzy mogą decydować o losach tego świata. Więc wielu z nich jest zaprzedanych, wielu z nich wręcz są dumni z tego powodu, że służą mocą ciemności. A więc my widzimy, że to wszystko dzieje się, bracia i siostry. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Pan mówi, nie trwóżcie się, bo to wszystko musi się stać. Wszystko to musi się stać. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, w czym? W miłości, bracia i siostry, bo Biblia mówi, że bezprawie się rozmnoży, a miłość wielu oziębnie. Kto wytrwa? Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W kontekście, kiedy to czytamy, to jest tutaj mowa o miłości. O miłości do Chrystusa, miłości do Boga. A wiemy, że na tym polega miłość do Boga, że się wykonuje Jego słowo, Jego przykazania, które nie są dla nas uciążliwe. Pan Jezus powiedział, że jeśli kto przyjmuje słowo moje i trwa w nim, to przyjdę do niego wraz z Ojcem i u niego zamieszkamy. A więc, bracia i siostry, my widzimy, co znaczy miłość do Boga. To jest wykonanie słowa. To jest trwanie przy Słowie Bożym. To jest takie czasami, nieraz to jest takie, można powiedzieć, takie żmudne. Przechodzimy poprzez różne doliny, poprzez pustynię, tak jak Izrael był prowadzony, poprzez pustynię, brakowało im wody. Gdzie czasami jest tak dokładnie w naszym życiu, Bóg nas testuje i sprawdza i my widzimy, że to się działo z tego powodu. Przyszło to na Izraelitów, aby sprawdzić, co tak naprawdę jest w ich sercach. Aby sprawdzić, czy oni naprawdę trwają przy Bogu. Możemy o tym czytać w piątej księdze Mojżeszowej. Bóg dzisiaj dokładnie w taki sam sposób postępuje z nami. Poddaje nas licznym próbom, doświadczeniom i powstaje pytanie, czy będziesz dalej trwał przy Bogu? Czy dalej będziesz trwał przy Bogu, tak jak pytała żona Joba, kiedy wszystko stracił, kiedy stracił nawet zdrowie? Żona go zapytała, no to co, dalej będziesz jeszcze trwał przy tym swoim Bogu? A Job powiedział, że Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie uwielbione. I w niczym Job nie zgrzeszył przeciwko Bogu. Bracia i siostry, Bóg nie powołał nas do tutaj, do teraźniejszości, do tego życia tu na świecie, ale Pan powołuje nas do wieczności i Bóg wzywa nas, abyśmy czuwali. Abyśmy byli czujni, abyśmy czuwali, bracia i siostry. Może powstańmy.
Otwórzmy Ewangelię Jana, 5 rozdział. Przeczytamy przypowieść. 5 rozdział, od 1 wersetu. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej sadzawce, bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. Ilekroć czytam tą historię o tym człowieku chorym, to staram się wyobrazić sobie całą tą sytuację, jak to wyglądało w tamtych czasach. Nie wiem, czy widzieliście plan Jerozolimy na jakichś rycinach, czy nie wiem, jakichś historycznych książkach, ale ci, którzy widzieli, to wiedzą, że ta sadzawka Betesda leżała u stóp wzgórza świątynnego. Ze świątyni, z murów świątyni, jeżeli byśmy się wychylili, widzielibyśmy tą sadzawkę. A z sadzawki, tam, gdyby ktoś stał przy tej sadzawce i zadarł głowę do góry, widziałby też świątynię. Wiecie, te dwa miejsca były bardzo blisko siebie. Wydawałoby się, że one są tak blisko siebie, a jednocześnie tak daleko. Dlatego, że ci, którzy byli w tej świątyni, dziękowali Bogu, że nie są tam na dole, że nie muszą być w takiej sytuacji, jak ci przy tej sadzawce, a ci, którzy byli na dole, mieli pragnienie, aby znaleźć się tam na górze, ale dzieliła ich ta góra, na której właśnie ta świątynia stała. Dzieliło ich to wzgórze, które dla tych ludzi na dole wydawało się nie do pokonania, nie do przejścia, przynajmniej w tej sytuacji, w której oni się znajdowali. I wiecie, wyobraźmy sobie, Biblia mówi, że było tam mnóstwo ludzi, a więc jakaś niepoliczalna rzesza ludzi była zgromadzona przy tej sadzawce, przy tej wodzie. I oni to byli ludzie, którzy przyszli z pewnym pragnieniem, z pewnym oczekiwaniem i nie było to oczekiwanie zmiany, nie wiem, statusu swojego życia, tak? Tam nikt nie przyszedł po to, żeby dostać nagrodę, żeby dostać jakąś wyprawkę, paczkę, żeby mu się lepiej żyło, żeby dostać jakiś tytuł szlachecki albo w ogóle, żeby mu się takie materialne, doczesne życie polepszyło. Nie było tam takich ludzi, ale przyszli ludzie z o wiele większym pragnieniem. Każdy z nich, który tam przybył z pragnieniem, aby zostać uzdrowionym. I chodzi tutaj o taki szeroki aspekt uzdrowienia, nie tylko naszego ciała, ale możemy też powiedzieć, że i naszej duszy. Chodziło o kompletne uzdrowienie. I zobaczcie, że myślę, że wielu z nas, wielu ludzi w Kościele, nie mówię tylko o naszym Kościele, mogłoby powiedzieć, że jest to historia o nich, że rzeczywiście w ich życiu dokładnie tak było. Jedni byli rzeczywiście chorzy na ciele, inni mieli innego rodzaju problemy i dolegliwości i szukali pomocy, szukali jakiegoś rozwiązania, byli zdeterminowani, tak jak ci ludzie. Wiecie, tak się zastanawiam, jak to było przy tej sadzawce. Czy tam to było jakieś zgromadzenie ludzi, tak jak w Ciechocinku, wiecie, przy wodach takich, nie wiem, solankach, że stoją ludzie grzecznie z bilecikami i każdy czeka na swoją kolejkę. Myślę, że nie tak to wyglądało, że tam atmosfera była bardziej napięta, że ludzie po prostu gwałtownie tam chcieli się dostać. Wszyscy wpatrywali się tylko w tą wodę, kiedy zostanie poruszona, aby mogli tam wejść. I myślę, że nie było tam fair play, że wpuszczano kobiety z dziećmi albo starców wpuszczano pierwszych. Nie. Tam było, naprawdę to była taka sytuacja bardzo skomplikowana, bardzo napięta, gdzie ludzie myśleli tylko o sobie i tylko o swoim uzdrowieniu, aby załatwić swoją sprawę. I był tam pewien człowiek, który, czytamy, od 38 lat był chory. Wiecie, większość, no może nie większość, ale wielu z was jeszcze nie przeżyło 38 lat. Ja też nie mogę powiedzieć, że wiem, co to znaczy być od 38 lat chory, bo nigdy tyle nie chorowałem i mam nadzieję, że nie będę. Ale jest to niewyobrażalny okres czasu człowieka, który jest gdzieś tam w chorobie, w jakimś problemie, zmaga się z czymś i tak naprawdę nie widzi wyjścia z tej sytuacji. Ja, kiedy byłem człowiekiem uzależnionym, podobnie mogę tutaj utożsamić się z całą tą historią, że żyjąc na tym świecie, nie widziałem w ogóle wyjścia z całej tej sytuacji. Moja choroba trwała latami, przeciągało się to i znikąd nie było pomocy. Wiecie, świat i diabeł mówi człowiekowi: chłopie, tak już musi być. Taki jest twój los, tak zacząłeś, tak żyjesz i tak skończysz. I wielu ludzi tego świata, ale nie tylko, daje się oszukać właśnie w ten sposób, że tak już musi być, że ta sytuacja się nie zmieni. I wiecie, w naszym narodzie jest dużo takich przysłów i jakichś takich przypowieści, jaki ojciec, taki syn, niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale zauważcie, że najczęściej te przysłowia są mówione w tym takim negatywnym znaczeniu, tak? O, pił ojciec, pije syn. To się mówi, o, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Zobaczcie, że częściej w tym kontekście niż o, był mądry ojciec, jest mądry syn, tak? Zauważcie, czy nie wiem, czy zauważyliście to, ale w naszym narodzie tak jest. I wiecie, i tutaj właśnie jest podobna sytuacja. Ten człowiek myślał, że już tak musi być. Zrezygnował ze wszystkiego. Leżał gdzieś sobie tam, nieopodal tej sadzawki, ale jak gdyby z tej całej historii wynika, że i nie mógł, i już nie był za bardzo zainteresowany tym, aby zawalczyć o swoje zdrowie, aby być tam w tym pierwszym rzędzie gdzieś tam blisko tej wody, aby mieć jakąś nadzieję na to, że zostanie uzdrowiony. I zobaczcie, że właśnie do takich ludzi przyszedł Jezus. Do takich ludzi, do ludzi, którzy byli jak gdyby przez świat skreśleni, którzy nawet sami siebie przekreślili i powiedzieli, że nie ma już o co walczyć, nie ma co się starać, szarpać, dlatego że ja już taki będę. Ja już taki będę. To tak będzie wyglądało moje życie, tak będzie wyglądała moja rodzina, już tylko po prostu w dół, w dół i w dół. I przychodzi Jezus i mówi, zadaje pytanie, czy chcesz być zdrowy? I wydawałoby nam się, że pytanie trochę takie dziwne. No, chłop leży 38 lat chory, no to o czym tylko myśli? O tym, żeby być zdrowym, tak? A Pan Jezus się go jeszcze pyta, czy chcesz być zdrowy? No, równie dobrze mógłby się spytać, czy ci poduszkę poprawić. Ale wiecie, no historia być może taki, wiecie, przykład trochę śmieszny, ale tu chodzi o to, że Jezus chce konkretnie od człowieka usłyszeć, czego ty chcesz. Ludzie nieraz są tak skoncentrowani na przeżywaniu swojego bólu, jakichś swoich zranień, jakichś takich, wiecie, rzeczy, które dzieją się w ich wnętrzu, że zapominają całkowicie o Bogu, że Bóg jest wszechmogący i że Bóg jest lekarstwem i odpowiedzią na wszystko. Zamykają się w sobie, jak ślimak w swojej skorupce i gdzieś tam to skrzypi w nich, ten ból, jakaś strata, nie wiem, no są różne rzeczy, można by tutaj szeroki wachlarz wymienić. I w tym wszystkim zapominamy, że jest Jezus, że jest ten, który ma odpowiedź dla ciebie, ale ty musisz po prostu powiedzieć, że chcesz być zdrowy. Musisz dać tą odpowiedź, że chcesz być zdrowy. A ten człowiek co odpowiada? Zaczyna się jakby wymawiać. Panie, nie mam kogo, nikt tam mnie już, o mnie już zapomnieli. Nie, ja już tutaj chyba będę do końca. Sam nie dojdę, nie mam nikogo, nie mam nikogo. Jak gdyby chciał wytłumaczyć, dlaczego on tutaj leży te 38 lat. Dlaczego nie walczył, dlaczego się nie starał. Ale Jezus nie tego oczekuje. Jezus podszedł do tego człowieka i powiedział mu: słuchaj, ja nie oczekuję od ciebie żadnego tłumaczenia. Jedyne, co ty masz dzisiaj zrobić, to podszedł do niego i powiedział: wstań, wstań, wstań i weź swoje łoże i chodź. I to jest po prostu niesamowita rzecz, że ten człowiek wstał i wziął swoje łoże. I dlaczego? Dlaczego Jezus kazał mu wziąć swoje łoże? Zobaczcie, że to łoże przez 38 lat było symbolem jego klęski. To on do tego łóżka był przez te wszystkie lata przywiązany. To łóżko, czy to łoże, czy cokolwiek to było, ono jakby determinowało życie tego człowieka. Ale zobaczcie, Jezus powiedział: wstań i pokaż na świadectwo, że ja zwyciężyłem w tobie. Pokaż to, co cię wiązało, że już ciebie nie wiąże. To teraz ty panujesz nad tym łożem, a nie to łoże nad tobą. Moi drodzy, ale ta historia ma też taki bardziej jakby wymiar nie tylko dla człowieka, który jest niezbawiony, który gdzieś jest tam albo gdzieś jest tam na początku swojej drogi za Panem, ale także możemy ją przyłożyć do Kościoła i do ludzi, którzy od wielu lat są osobami wierzącymi. Zobaczcie, że ten człowiek był bardzo blisko świątyni, tak? Tak jak powiedzieliśmy sobie, sadzawka była nieopodal świątyni, dzieliło ich tylko to wzgórze świątynne. I ten człowiek przez te wszystkie lata, nie wiadomo, czy on tam leżał te 38 lat, wiemy, że był chory 38 lat, niemniej jednak jakiś czas spędził przy tej świątyni, słyszał z góry nabożeństwa, które się odbywały, słyszał pieśni, być może nawet wiedział z nazwiska, kto usługuje, a czasem może jakiś fragment kazania usłyszał. I to jest taki obraz człowieka w Kościele, który jest w Kościele, a może jest na zgromadzeniach, tak? Nie jest, ale nie jest jednocześnie częścią Kościoła. On słyszy kazania, on wie, kto usługuje, a ten brat dobrze, a ten tak sobie, a ten jeszcze inaczej. Zna wszystkie chrześcijańskie pieśni i wie, jaki będzie porządek nabożeństwa, ale nie jest częścią tego. Nie jest częścią Kościoła. Jest gdzieś poza. Jest gdzieś poza, gdzieś tam ze swoimi jakimiś zranieniami, z jakąś swoją chorobą swojej duszy. Gdzieś ktoś tam kiedyś mu nadepnął na odcisk i nie potrafi wybaczyć. Ktoś coś o nim złego powiedział i to się tak ciągnie przez całe jego lata bycia w tym Kościele. Ale tak jak powiedziałem, Jezus jest odpowiedzią na wszystko. Jeżeli tylko od czasu do czasu coś dzieje się w twoim życiu, albo tylko od czasu do czasu oglądasz jakieś błogosławieństwo i to jeszcze w dodatku nie u siebie, ale gdzieś tam, to pora się zastanowić, jakie są moje relacje z Jezusem. Dlaczego ja nie przeżywam tego błogosławieństwa w swoim życiu? Dlaczego tego nie ma w moim życiu, a tylko je widzę od czasu do czasu u kogoś? Ale nie mam w tym żadnego działu. Jestem gdzieś sobie sam tam na końcu, gdzieś siedzę. Taki chory, taki po prostu nieszczęśliwy, taki zamknięty w skorupie. A Jezus jest. Jezus jest i puka do każdego z nas, bracia i siostry. I się pyta, czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz, żebym wyciągnął do ciebie rękę? Jeśli tak, to wstań. To ty musisz zrobić ten pierwszy krok. Jezus już zrobił ten pierwszy krok. Teraz ty musisz zrobić ten pierwszy krok i wstać. I wziąć to łoże, które ciebie kiedyś wiązało i podnieść i powiedzieć: ono mnie nie wiąże. To jest po prostu już poza mną. I dobrze by było, wiecie, nawet w tym momencie skończyć tą opowieść, ale to się tak jeszcze nie kończy, bo tutaj dalej czytamy, a właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. A więc zobaczcie, że czasami nasze zwycięstwo kogoś może denerwować. To, że Bóg ciebie dotknął, że ciebie Bóg pobłogosławił, może kogoś denerwować. Może to wzbudzić jakąś opozycję. Może być ktoś, kto nie zauważy twojego uzdrowienia, ale powie: o chłopie, nie przesadzaj z tym, alleluja. Nie przesadzaj. albo mógłbyś tego nie mówić, bo to nie jest na miejscu, bo to jest sabat. Czy spotkaliśmy się z takimi historiami? Czy przeżywaliśmy kiedyś coś takiego? Myślę, że po części myślę, że każdy z nas kiedyś być może słyszał, może sam się człowiek spotkał z czymś takim, że zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie próbował cię ograniczyć. Zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie jak gdyby próbował postawić cię, tak się mówi, postawić cię do pionu, ustawić cię właściwie. Ale jeżeli człowiek daje ustawiać się człowiekowi w taki właśnie sposób, no to jego życie później wygląda nieciekawie. To Bóg ciebie ma prowadzić, to Duch Święty ma ciebie prowadzić, bo ci są dziećmi Bożymi, który Duch Boży prowadzi. A więc nie patrzmy na tych, którzy próbują w ten sposób gasić twojego ducha czy mojego ducha. Po prostu odrzućmy to. Dla ciebie Bóg ma zwycięstwo. Dla ciebie Bóg ma to łoże w twojej garści, a nie żeby łoże trzymało ciebie gdzieś tam nisko przy ziemi. To nie jest zwycięstwo. Bóg ma dla ciebie to prawdziwe zwycięstwo. Amen.
Ja miałem przygotowaną na dzisiaj usługę o światłości, tę część kazania na górze, gdzie Pan Jezus mówi o tym, że jesteśmy światłością świata i solą tej ziemi, ale może innym razem tym podzielę się. Podczas kiedy Jarek zwiastował tak bardzo mocno, wspominam to wczorajsze też nabożeństwo modlitewne, bracia i siostry, to jest bardzo ważna część życia zboru, modlitwa Kościoła. My potrzebujemy widzieć Jezusa, który działa, Jezusa, który błogosławi nas. Potrzebujemy widzieć Jego moc. Nie chodzi o to, że założymy sobie, jakiego rodzaju cuda chcemy widzieć i kiedy, i kto ma być jakoś w taki sposób, no nie wiem, przez Boga uzdrowiony cudownie, ale chodzi o to, by wola Boża działa się w naszym życiu. Chodzi o to, abyśmy naprawdę mogli doświadczać Jego działania, cudownego działania. I jest bardzo ważną rzeczą, bracia i siostry, modlitwa. Człowiek, który jest na nabożeństwie, on słyszy kazanie, on słyszy pieśni, ale powinien słyszeć też modlitwy. Powinien słyszeć też modlitwy, ponieważ modlitwa, bracia i siostry, jest rozmową z Bogiem. To jest rozmowa z Bogiem. I wiemy, że bardzo ważną rzeczą jest to, kiedy my mówimy, ale o wiele ważniejszą jest to, co Bóg mówi, w jaki sposób On nam odpowiada. Czasami może być to jakiś dar duchowy, może być to dar Ducha Świętego, może być to namaszczenie, które zstępuje na nas, Boży pokój, Boża miłość, zapewnienie o Bożej łasce w różnoraki sposób i różnorodna jest mądrość Boża i Pan chce działać pośród nas. Ale kiedy czytamy list Jakuba, tam Jakub mówi, nie macie, bo nie prosicie. Nie macie, innymi słowy, bo nie modlicie się. Nie modlicie się. Zwróćmy uwagę, że modlitwa była czymś zupełnie naturalnym, normalnym. Kościół, świątynia Boża była nazwana domem modlitwy. To jest dom modlitwy, dom spotkania z Bogiem inaczej. Dom, w którym rozmawiamy z Bogiem, szukamy Boga. W Dziejach Apostolskich, kiedy czytamy o pierwszym Kościele, to czytamy, że oni trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To są takie cztery fundamenty. Nauka apostolska, wspólnota, czyli jedność, łamanie chleba, czyli wieczerza pańska i w modlitwach. Modlitwa jest czymś bardzo istotnym. Czytamy, że dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, bo za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Codziennie, zwróćmy uwagę, a co oni robili w świątyni? Oni w świątyni modlili się, przychodzili, aby modlić się. Przychodzili w tym celu, aby spotkać się z Panem, aby modlić się, aby otworzyć swoje serce przed Bogiem, aby modlić się, aby mówić do Boga. Bracia i siostry, my wiemy, że kiedy człowiek przestaje się modlić, ktoś kiedyś powiedział, że modlitwa to jest taki oddech dla duszy człowieka i to jest prawdą. A kiedy człowiek przestaje się modlić, to tak jakby sam pozbawia siebie tego duchowego tlenu, pozbawia siebie duchowej mocy, pozbawia sam siebie Bożego działania. Jakże to jest ważne. Zwróćmy uwagę, że oni codziennie i to jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Tam nie było niezadowolonych ludzi, którzy mówili, och, za często są te spotkania. O, może nie o tej godzinie, której trzeba. To nie były problemy dla nich. Dla nich było, takimi głupotami nikt się nie zajmował. Nikt o takich głupotach nie mówił, nie myślał. Ale oni po prostu mieli jeden cel, by spotkać się z żywym Bogiem. Codziennie, jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb po domach. Przyjmowali pokarm z weselem, w prostocie serca. Ta prostota serca jest niezwykle ważna. Dlatego, że drogi pańskie są proste, Ewangelia jest prosta, nauczanie jest proste, a często ludzie bardzo je komplikują, komplikują swoje życie, a Bóg jest tym, który przyszedł, aby prostować ścieżki nasze, aby prostować nasze myślenie, aby błogosławić nas. A więc my widzimy, działo to się za sprawą Ducha Bożego, Ducha Świętego, który odpowiadał na modlitwy, na to codzienne, jednomyślne uczęszczanie do świątyni. To było dla nich normą. Oni modlili się, otwierali swoje usta, wielbili Boga. Wiedzieli, że poprzez modlitwę mogą wiele osiągnąć. Dlatego, że kiedy modlimy się, a modlimy się do Stwórcy, który czuje, który widzi, który słyszy, który ma uczucia, który miłuje, który kocha nas, który nie jest obojętny na nas, a więc kiedy człowiek modli się, wylewa swoje serce, to nie myślmy, że my wylewamy serce przed kimś, kto jest obojętny, zimny, jakiś taki daleki, ale Bóg jest zupełnie inny. Bóg miłuje nas, bracia i siostry. A więc oni przychodzili jednomyślnie, uczęszczali do świątyni. Mieli w tym jedność, jedność. Nikt się nie wyłamywał. Chcieli być z Bogiem. To była podstawa dla nich. To było najważniejsze. I wtedy możemy czytać, jak w niesamowity sposób działa Bóg. Jak w niesamowity sposób ludzie byli przekonywani o swoich grzechach. Musimy pamiętać, że chrześcijaństwo i Królestwo Boże my budujemy nie na słowie tylko, nie zasadzamy na słowie, na tym, że mówimy, bo im będzie więcej mowy, tym będzie bardziej stało, będzie się to stawało coraz bardziej takie intelektualne. Oczywiście mowa może być namaszczona, może być błogosławiona, może być wyposażona przez Ducha Bożego, Ducha Świętego, ale jeśli nie ma odpowiedzi na słowo, jeśli nie ma modlitwy, bracia i siostry, jeśli ludzie nie otwierają swoich serc, to przecież jak Bóg ma nas napełnić? Biblia mówi, otwórz swoje usta, a napełnię je. Tu nie chodzi o to, że my mamy stać z otwartą buzią do góry, jak niektórzy to rozumieją. Jakiś złoty pył ma spadać na nas. Jakiś tam olej, jakieś bzdury, których nie ma w ogóle w Biblii. Ludzie się temu dzisiaj poświęcają. To jest właśnie to, że przychodzi wielu, mówi, jam jest Chrystus, jam jest Chrystus. Złoty pył gdzieś we włosach. Złoty pył spada z nieba. Ludzie otwierają się, jakiś tam złoty pył. Gdzie my to widzimy, ten złoty pył? Ze złota to robiono bałwany, bożki, zwróćmy uwagę. Bożki były robione ze złota. Ludzie lubią złoto, lubią czcić to, co jest cenne, wartościowe. A więc jaki złoty pył? Po co ten złoty pył? Ma odciągnąć nas od Chrystusa, aby szukać tego złotego pyłu. Nazbieramy, tak, i sprzedamy, będziemy mieli budynek zborowy na własność. Nie ma tego w Biblii, to jest głupota, bracia i siostry, to jest głupota. Otwórz swoje usta, to znaczy zacznij mówić do Boga. Zacznij prosić Boga, a Pan napełni ciebie wtedy. Bóg wtedy ciebie napełni na twoją prośbę, na twoją modlitwę. On będzie cię inspirował, zstąpi Duch Święty i będzie cię prowadził w modlitwie. To jest bardzo ważne, otwórz swoje usta, a napełnię je. To jest w jednym z psalmów powiedziane. Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł w liście do Koryntian, on właśnie mówi to, co przed chwileczką wspomniałem odnośnie Królestwa Bożego. To jest zaraz na początku, 4 rozdział, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Nie na słowie, nie na intelektualnej wiedzy, innymi słowy, ale na mocy, mocy Boga. A jak mamy mieć tą moc Boga, bracia i siostry? Poprzez modlitwę, poprzez oddane życie Bogu, uświęcone życie, oddane życie dla Boga. To nie jest perfekcjonizm i doskonałość. To nie o to chodzi. Wielu z nas jeszcze popełnia błędy, mylimy się, potykamy, czasami nie wiemy, ale ważne jest, że oddaliśmy się Chrystusowi. Jeżeli On nas, do nas mówi, to my z Nim nie dyskutujemy, ale mówimy: tak, Panie, Ty masz rację. To jest właśnie uświęcone życie, kiedy przyznajemy zawsze Bogu rację. Nie człowiekowi, ale Bogu rację. Bogu przyznajemy rację, bo jedynie Bóg jest prawdą i nie ma innej prawdy. Jezus jest prawdą i Jemu mamy przyznawać rację, cześć i chwałę. Tylko Jemu się to należy. A więc kiedy Bóg mnie koryguje w czymś, to ja mówię: tak, Panie, przebacz mi, ja błądziłem, ja źle postąpiłem, źle powiedziałem, źle coś wykonałem, oczyść mnie, oczyść moje serce. To jest miłe Bogu. Pan będzie błogosławił. Zwróćcie uwagę, to jest na takiej zasadzie, jakbyś miał dziecko, które jest krnąbrne. Mówisz do niego, a ono nic. Mówisz do niego, ono w ogóle nie odpowiada na twoje polecenia. Ale te, które słucha się rodziców, o ile ono przyjemności sprawia rodzicom, jaka radość, jaka pociecha z takiego dziecka, które chce słuchać, chce współpracować. Więc podobnie jest w Królestwie Bożym. Bóg jest naszym Ojcem, bracia i siostry. My jesteśmy Jego dziećmi. Więc Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. W liście do Tesaloniczan czytamy w pierwszym liście, tutaj Paweł mówi takie słowa: gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A więc gdybyśmy chcieli wszystko ubrać to w taką jedną całość i zadać sobie takie pytanie, dlaczego Ewangelia doszła ich w mocy, w Duchu Świętym, z wielką siłą przekonania? Dlatego, że ci ludzie żyli czystym życiem, świętym, oddzielonym dla Boga, modlili się, bo to jest po prostu oręż duchowy. Modlili się i pościli. Modlili się i pościli. I to jest duchowy oręż, który ma moc burzenia warowni. Bracia i siostry, przez Słowo Boże, tak, oczywiście, Słowo Boże burzy warownię, ale to Słowo nigdy nie będzie żywe, jeśli nie będzie poparte modlitwą. Więc to jest tak ważne. Dochodziło do nich Słowo i prawda w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. To jest nam bardzo potrzebne dzisiaj, abyśmy odnowili modlitwę. Jeżeli modlitwa jest zaniedbana, bracia i siostry, brat Cymbala, ten, który prowadzi zbór w Nowym Jorku, on ma takie niezwykłe owoce w swojej służbie. Pan naprawdę błogosławi i przyznaje się do jego pracy, do jego służby w taki niezwykły sposób. Mnóstwo ludzi otrzymało tam pomoc, zbawienie, mnóstwo osób, mnóstwo. Powstały różne służby, przeróżne służby, które działają w taki naprawdę w mądrości Bożej. On powiedział, że na początku służby, kiedy rozpoczynał zbór, działanie swoje jako kaznodzieja, jako taki misjonarz, pastor, otrzymał takie słowo od Boga: jeśli uczynisz modlitwę najważniejszą częścią zboru, najważniejszą taką rzeczą w kościele, podczas nabożeństwa czy spotkania modlitewne, jeśli będziesz trzymał to cały czas, ja będę Ci błogosławił. Ja będę Ci błogosławił. Bracia i siostry, to jest klucz do błogosławieństwa, modlitwa. Modlitwa. Zwróćmy uwagę, że poprzez modlitwę Bóg naprawdę może wiele uczynić. Bardzo wiele może uczynić. Bardzo wiele może dokonać. Czytamy w drugim liście Pawła do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan o człowieku, który nazywał się Epafras. To jest Kolosan, przepraszam. Kolosan, 4 rozdział. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Zwróćmy uwagę, jeden człowiek, Epafras, jeden człowiek, który tak ma na imię, tak się nazywa, ale tu jest o nim powiedziane coś bardzo ważnego, sługa Chrystusa Jezusa. Ten Epafras był sługą Chrystusa Jezusa, czyli był do dyspozycji Jezusa Chrystusa. Był oddany Jezusowi Chrystusowi. Pan Jezus mógł na nim polegać. To był jego sługa, sługa Chrystusa. I co on robił, ten Epafras? Nieustannie toczył bój w modlitwach, abyście byli doskonali, trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Zwróćmy uwagę, jaką on miał modlitwę. Jaka mądrość jest w tej modlitwie, abyście byli doskonali, nie mający braków. Gdzie ta doskonałość polega na życiu w duchu. Na życiu w duchu, bo duch wie, kiedy czego potrzebujemy. On wie, kiedy jest jakiś brak. Duch Święty przyjdzie nam z pomocą i da nam, abyśmy trwali w doskonałości, we wszystkim, co jest wolą Bożą. To była modlitwa Epafrasa. I za kogo on się modlił? Za zbór w Kolosach, za zbór w Laodycei i w Hierapolis. 3 zbory. Jeden człowiek modlił się. I jak on się modlił? Nieustannie. Nieustannie toczył bój. Nieustannie wołał. I to jest powiedziane, ponosi wielki trud. A dzisiaj, bracia i siostry, co odciąga chrześcijan od modlitwy? Co odciąga? Po pierwsze odciąga komputer. Komputery, które mówią wiele o Bogu, wiele o zborach, wiele jakichś tam można rzeczy znaleźć. Gdzie to jest taka naprawdę broń diabła? To jest broń szatana. To jest broń szatana. Jeśli ktoś siedzi całymi dniami i ogląda, nawet po prostu ogląda strony chrześcijańskie, to jesteś skutecznie oszukany. Bardzo skutecznie oszukany. To tak jakbyś, nie wiem, był z żoną, którą kochasz w jednym mieszkaniu, zamknął się w jednym pokoju, ona w drugim i ty byś na jej zdjęcie cały dzień patrzył. A ona żywa siedzi obok. I tak jest z Bogiem. Ludzie patrzą do komputera, o Bogu czytają, a z Bogiem spotkać się nie chcą. Nie mają spotkania z Bogiem. I po co nam ta wiedza? Do czego nam ta wiedza się przyda? Do czego mi się to przyda? Że ja będę wiedział o tym czy o tamtym. Wiecie, tutaj w Biblii jest napisane wszystko, czego potrzebujemy. Naprawdę jest wszystko potrzebne. To, co jest nam potrzebne, jest napisane. Ja nie chciałbym być źle odebrany, że my zupełnie mamy nie korzystać z internetu. Absolutnie nie, nie o tym mówię. Czasami warto znaleźć jakieś dobre nauczanie, znaleźć jakąś stronę ciekawą. Warto. Ale bracia i siostry, jeśli to się staje takim nawykiem, jeśli to się staje takim zwyczajem, no to ten człowiek już jest oszukany. Już diabeł go ustrzelił, już go ma. Już go ma. Jemu się wydaje, że on jest mocny, bo on wie, a jaką masz moc? A jaka jest twoja moc? Jaki masz wpływ na ludzi? To jest ważne. Czy ludzie lgną, czy uciekają od ciebie? To jest ważne, bracia i siostry. To jest ważne. My potrzebujemy Boga żywego w naszym życiu, a nie wiedzy, nie informacji, nie suchej doktryny, ale Boga żywego. A jak mamy mieć Boga żywego, jeśli się nie modlimy, jeśli nasze usta zamknięte przed Panem są? Jak możemy mieć, jeśli trudu nie ponosimy? To jest powiedziane, że ten Epafras ponosił wielki trud, bo to jest praca. Modlitwa to jest praca, to jest samozaparcie, to jest rezygnacja. To trzeba wyłączyć wtedy telefon. A trzeba się oddzielić naprawdę dla Boga, poświęcić. I tu nie chodzi o jakieś, nie wiem, kilkugodzinne modlitwy, ale niech jakość tego spotkania będzie dobra. módl się do Boga, wołaj do Pana, a moc Boża będzie z Tobą, Pan będzie z Tobą, Duch Boży będzie z Tobą. Duch, który daje nam moc, będzie z nami, będzie nas ożywiał, będzie nas prowadził. Zwróćmy uwagę, Epafras, jeden człowiek. A więc w Biblii możemy czytać o modlitwie Kościoła. Modlitwa Kościoła ma wielki autorytet przed Panem. Ale jest też modlitwa starszych, o której czytamy. Również jest w niej wielki autorytet i Pan w szczególny sposób do jakichś celów używa modlitwy starszych. Ale czytamy tu o poszczególnych osobach, pojedynczych osobach. Jest modlitwa takich pojedynczych osób, jak Epafras, który nieustannie toczył bój. I zwróćmy uwagę, że w liście Jakuba możemy czytać, może otwórzmy na chwileczkę, możemy czytać to, co Jakub powiedział na temat modlitwy. Jakże bardzo to się pokrywa, dlatego że to jest jedna całość, jedna Biblia, ten sam Duch, to samo Słowo, ten sam Pan inspirował przez Ducha Bożego to Słowo, aby było spisane. Czytamy tutaj, no tu jest mowa o modlitwie starszych. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Można modlić się o zdrowie, można modlić się też o to wewnętrzne zdrowie, duchowe zdrowie. To jest powiedziane, modlitwa płynąca z wiary uzdrowi, więc to jest modlitwa starszych. Jest modlitwa też Kościoła, kiedy Kościół nieustannie wołał, chociażby za Piotrem, który był w więzieniu. Ale tutaj jest też modlitwa sprawiedliwego. Zwróćmy uwagę, modlitwa Eliasza, który był jedyny. To właśnie Jakub jego pokazuje tu jako przykład, ale w Nowym Przymierzu. Więc oznacza to, że w Nowym Przymierzu Bóg chce działać podobnie jak za czasów Eliasza. Jest powiedziane, Eliasz był człowiekiem podobnym do was i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto go nawróci, grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Ale zwróćmy uwagę, tu też jest 16 wiersz. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni o drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I to jest znowu modlitwa jednego człowieka. To nie jest mowa sprawiedliwych, nie jest mowa o starszych, ale o sprawiedliwym. A kto jest sprawiedliwy? Nie ten, kto myśli o sobie, że jest lepszy, bardziej namaszczony, mądrzejszy, że jest taki geniusz chrześcijański, bo wiemy, że jeżeli ktoś tak myśli, to znaczy, że atakowany jest przez samo piekło. Ponieważ piekło chce doprowadzić człowieka do dumy, do pychy. To jest grzech piekła, to jest grzech diabła. On chciał się zrównać z Najwyższym, chciał być jak Bóg i z tego powodu został za swój bunt, za swoje niewłaściwe, zuchwałe pragnienie został wyrzucony z nieba. Bóg wyrzucił go z nieba. Bracia i siostry, ten sam Bóg mieszka w nas, który diabła wyrzucił z nieba. My też możemy przez moc Ducha Bożego sprzeciwiać się szatanowi. Możemy dokładnie to robić. Ale tutaj jest mowa o modlitwie sprawiedliwego. Sprawiedliwy to jest ten, kto polega na sprawiedliwości Chrystusa. Usprawiedliwienie z wiary. To jest łaska. To jest ten, który trwa w łasce Bożej. To jest ten, który wie o sobie, że jestem słaby, że jestem nędzny, że nic nie mogę bez Boga, nawet kroku nie mogę bez Boga uczynić. Zresztą Pan Jezus o tym powiedział. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie możecie. Czyli człowiek sprawiedliwy to jest ten, który polega na Słowie Chrystusa, bo Słowo Boże jest sprawiedliwe. To jest ten, który polega na łasce Bożej. To jest ten, który polega na usprawiedliwieniu poprzez krzyż, Golgoty, poprzez to, co Jezus zrobił, uczynił dla nas na krzyżu. To jest sprawiedliwy. On trwa przez wiarę w łasce Bożej. Wiele może taka usilna modlitwa sprawiedliwego. Jednego człowieka. Jednego. Tu jest podany Eliasz. Nie jakaś szkoła proroków, ale sam jeden Eliasz modlił się i miał wpływ na to. Bóg go wysłuchał. To nie znaczy, że Eliasz coś wielkiego zrobił. I Eliasz był wielkim człowiekiem. Wprost przeciwnie, Jakub mówi, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Czyli miał wady, miał różnego rodzaju ograniczenia. Był zwykłym, podobnym człowiekiem do nas. On pisze to do zborów bożych. Do nas był podobny. Nie był nad człowiekiem, a Bóg go wysłuchiwał. Pan go wysłuchiwał. Więc bracia, siostry, wiele może usilna modlitwa. Wiele może ta usilna modlitwa. Więc Bóg do tego nas wzywa i Pan nas do tego zachęca, abyśmy modlili się, abyśmy poprzez modlitwę chcieli doświadczać Bożej mocy, Bożej łaski. Poprzez modlitwę byśmy mogli oglądać dzieła Boże w naszym życiu. Działanie Ducha Świętego na nabożeństwach. Poprzez modlitwę. Więc zapraszam na wtorkowe spotkania modlitewne. Jeżeli trzeba będzie, możemy przełożyć tą godzinę tak, żeby pasowało więcej osobom. Może wieczorem, bardziej nawet godzinę później są zbory, gdzie spotykają się 19:30, o 20:00 nawet. Bo ludzie chcą być, po prostu chcą być. Bracia i siostry z Woli Piotrowej. Oni bardzo ciężko pracują, bardzo wcześnie wstają. Piąta oni już są na nogach i idą do swojej pracy. Mają wiele różnych zajęć. Ale wieczorem zawsze tam jest pełna sala na modlitwie. Przychodzą ci ludzie spracowani, ale modlą się, wołają do Boga. A jakże to ważne, bracia i siostry, abyśmy to zrozumieli, że diabeł nas chce oszukać, okłamać. A później będziemy żałować całą wieczność. A później, kiedy Bóg nas przekona w swojej mocy i mądrości, będziemy mówić tak jak w kaznodziei Salomona, o jakże mogłem być nierozsądny, nierozumny. Kaznodzieja przestrzega nas, abyśmy byli ludźmi, którzy, jeśli jesteśmy jeszcze zdrowi, silni, byśmy naprawdę nie marnowali tego czasu. Nie marnowali tego czasu, ale budowali ten silny, mocny, zdrowy fundament. Bo o co się oprzemy, kiedy przyjdą złe dni? O co się oprzemy, kiedy przyjdzie ciemność, kiedy słońce się zaćmi, kiedy gwiazdy się zaćmią, kiedy księżyc się zaćmi? To są autorytety duchowe. Może przyjść taki ciemny dzień, ta dolina cienia śmierci. I co wtedy? Nie ma Boga. Straciłem zbawienie. Ludzie panikują, nie wiedzą, co się dzieje w ich życiu. Nie mają fundamentu, żyją powierzchownie. A przecież Królestwo Boże zasadzamy nie tylko na słowie, nie na informacjach, nie na zdrowych doktrynach, ale na mocy, mocy Ducha Świętego. Mocy Ducha Świętego. Tego potrzebujemy, bracia i siostry. Mocy i działania Ducha Świętego. I ta nauka zawsze będzie atakowana przez diabła. Zawsze będzie zamieszanie, jeśli chodzi o chrzest Duchem Świętym, o dary Ducha Świętego. Zawsze to będzie. Tak jak była ukryta nauka o łasce Bożej, o przebaczeniu, o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił na Golgocie, na krzyżu przez wiele lat. Było to ukryte. Również nauczanie o krwi Pana jest dzisiaj pomijane. To skutecznie robi, czyni diabeł. Chce zamknąć nasze usta. Więc bracia i siostry, obyśmy my wiedzieli o tym, że to nie On ma nas uciszać, ale my Go mamy uciszać. My mamy się Jemu sprzeciwiać. My nie musimy dyskutować, ale mamy autorytet, aby sprzeciwić się, bo ten sam duch, który wyrzucił szatana z nieba, ten sam duch jest nam dany, bracia i siostry. Ten sam duch, nie inny, nie podobny, dokładnie ten sam Bóg to zrobił. I dokładnie tego Ducha Bożego mamy, bracia i siostry, którym możemy się, przez moc którego możemy się sprzeciwiać wszelkiej zniechęceniu, ciemności, wszelkim kłamstwom diabelskim, oskarżeniom, potępieniom. Pamiętajmy, że kiedy przychodzi oskarżenie, potępienie, to nigdy nie jest od Boga, od Ducha Świętego. Nigdy. Nigdy. Przenigdy tak nie działa Duch Boży, Duch Święty. Duch Święty daje nam zawsze wyjście i pokazuje na krew. Jest wyjście, patrz bracie, jest wyjście. Idź, patrz, tu masz krew Jezusa. Pokutuj i będzie, jest wyjście z każdej sytuacji. Tak Duch Święty działa. A nie, że potępia i nie ma wyjścia dla ciebie. Koniec, jesteś odrzucony, jesteś potępiony na wieki. Nigdy tak Duch Święty nie działa, nigdy. Duch Święty nas podnosi i zachęca, jest pocieszycielem i nauczycielem. Sam Jezus nazwał go pocieszycielem, więc on nas pociesza, a nie dobija, nie dobija. Kiedy człowiek źle zrobi i leży poraniony, kiedy człowiek zgrzeszy, upadnie i leży poraniony, to myślicie, że Duch Święty przyjdzie i dobije? Diabeł by cię zdeptał chętnie i zniszczył, ale zwróćmy uwagę, co zrobił ten Samarytanin, kiedy znalazł na drodze tego człowieka pobitego, rozbitego. Opatrzył jego rany przez wino i przez olej. To jest krew i to jest Duch Święty. To jest krew Jezusa. Bracia i siostry, to jest Ewangelia. Więc Bóg chce leczyć, uzdrawiać, wybawiać, podnosić. On to chce czynić. Więc powstańmy, aby podziękować Panu.